I proszę Państwa, wracamy do tematu, o którym mówimy od samego rana. W ubiegłą sobotę, 16 marca w Grudzisku Wielkopolskim doszło do spotkania meczu piłkarskiego między Dyskobolią a Spartą Szamotuły. Gospodarze wygrali 4-2, ale to, co wydarzyło się po zakończeniu meczu, kładzie się na pewno bardzo takim nieładnym cieniem na całe wydarzenie, które miało być świętem sportu. Państwo już wiedzą, że podczas właśnie tego spotkania doszło do skandalicznej sytuacji. No, rodziny piłkarzy przyjezdnych napadli pseudokibice Dyskoboli. U mnie w studio dzisiaj gość, pan Leszek Furman, psycholog sportu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I tak spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze całą tę sytuację. Rozumie pan coś z tego?
Chciałem właśnie powiedzieć, że żałuję, że w takich okolicznościach się spotykamy. Natomiast tak zupełnie serio mówiąc, to nie rozumiem z tego nic. Możemy oczywiście próbować i może spróbujmy tak zastanowić się nad takim konstruktem psychologicznym takiego sprawcy. Natomiast chciałbym, zanim do tego przejdziemy, to powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie będzie próba jakiegoś tam usprawiedliwiania.
Nie, absolutnie nie.
Bo tutaj nie ma o tym mowy. Tylko bardziej z próba może, nie wiem, no, zrozumienia, bo myślę, że niezrozumienie to jest dobre słowo w tym momencie, ponieważ wiemy, że tam były zaatakowane przede wszystkim osoby bezbronne, tak?
Tak, kobiety, rodziny, dzieci, kobiety.
Rodziny.
Osoby, które przyjechały, by kibicować swoim czy znajomym piłkarzom, czy rodzinie, po prostu cieszyć się ze spotkania sportowego, bo takie było zamierzenie.
O ile bylibyśmy w stanie pewnie zrozumieć bardziej, jeżeli już mogę tak powiedzieć, na przykład bitkę pseudokibiców jednej drużyny i drugiej, którzy robią tak zwaną ustawkę i stwierdzają obustronnie, że mają zamiar się pobić. O tyle tutaj jest to naprawdę niezrozumiałe. Myślę, że słowo pseudokibic ogólnie też warto wyjaśnić. To jest osoba, która jest tak naprawdę przestępcą, czy osobą, która jest agresywna, ma ochotę skrzywdzić drugiego człowieka i po prostu pojawia się na meczu. Więc żeby kibice też nas tutaj się nie obrazili, jest to coś innego też niż ultras. Szczególnie w Poznaniu mamy grupę ultrasów, na przykład Lecha Poznań. I chcę też wyraźnie
to
zaznaczyć.
To jest za grupa?
To jest grupa, która jest najbardziej zaangażowana w kibicowanie. Zwykle na meczach Lecha jest w tak zwanym kotle, kibicuje, ma karnety na mecze, pewnie na wszystkich meczach się zjawia. No ma taką zajawkę też na mecz, ale nie są to osoby, które mają, jakby, których celem jest to, żeby skrzywdzić drugiego człowieka. To są po prostu najbardziej zagorzali kibice. Tak. A pseudokibice, no to...
To wiadomo. Niedawno odbyły się derby Poznania i na boisku wówczas panowała naprawdę sportowa atmosfera. Na trybunach podobnie. Nie doszło do bijatyk, do żadnych jakichś przykrych sytuacji. Tutaj ta psychologia tłumu zadziałała kompletnie inaczej niż w przypadku Grodziska. Ale właśnie, czy tutaj w tej sytuacji, czy w tym przypadku grodziskowym możemy mówić o psychologii tłumu?
Myślę, że możemy mówić, ale w takim trochę innym kontekście niż nam się wydaje, bo mówiąc o psychologii tłumu, to właśnie mamy bardziej przed oczami, no nie wiem, stadion w Poznaniu, mnóstwo kibiców i jeden zaczyna coś robić, a reszta idzie za nim na przykład, to nieprawda? Tutaj troszeczkę coś innego. Bym powiedział bardziej, że psychologia tłumu rozumiana jako sposób myślenia takiego sprawcy, takiego pseudokibica, który zgodnie z taką pierwotną teorią psychologiczną piramidy potrzeb ma, jak każdy człowiek, potrzebę przynależności do jakiejś grupy ludzi. I zdrowy człowiek w sensie psychologicznym, taki, który ma zdrowe poczucie wartości, jakiś taki zestaw wpojonych wartości, takich standardowych, moralnych, no to spełnia tą swoją potrzebę przynależności, no, spotykając się ze znajomymi, w jakichś grupach zainteresowań, w rodzinie i tak dalej. Natomiast osoba, która niestety ma jakieś zaburzenia osobowości, bo możemy o tym tutaj powiedzieć, no to realizuje tą potrzebę przynależności poprzez bycie w grupie, która ma na przykład spośród swoich wartości to, że trzeba być, no nie wiem, krwawym, odważnym, tak pseudo-odważnym, czy jakby ta grupa ma w pewien sposób w swoim charakterze to, że trzeba nienawidzić fanów innego zespołu na przykład. I to w tej grupie społecznej jest uznawane za przejaw takiego bycia na wysokiej pozycji, pewnego kodeksu tej grupy, może tak bym powiedział.
Tak, tylko że w tej sytuacji nie nastąpił atak wobec piłkarzy, nie naszej drużyny. Tutaj psycholog sportu Sankowski wymienia szereg przyczyn wywołujących zachowania agresywne wśród kibiców i należą do nich między innymi wynik sportowy, który wzbudza frustrację oglądających.
No i w tym przypadku dlatego
drużyna
spotykamy się...
tych sprawców, tak?
Z ogromnym niezrozumieniem. Ogromnym.
Z Grodziska wygrała.
Bo raz, że zespół wygrał, czyli nie było tego powodu frustracji. Dwa, że zostały zaatakowane osoby, no jakby postronne i jeszcze zespołu przegranego, czyli z założenia te biedne w tej sytuacji, powiedzmy takie smutne mentalnie. Więc naprawdę jest duża, duża doza niezrozumienia, więc my trochę tak polemizujemy, próbujemy tutaj znaleźć jakieś wytłumaczenie. Nie ma go zero-jedynkowego. Nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, co kierowało tego typu osobami. Natomiast no, starając się jakoś to uszeregować przynajmniej.
Tam doszło do pobicia, tam doszło do kradzieży.
Tak, szalika chyba.
Tak. Jak mówi rzeczniczka szamotulskiej policji Aleksandra Hoffman, zatrzymani zostali dwaj najbardziej agresywni pseudokibice w wieku 25 i 33 lat.
Czyli są już pierwsze konsekwencje.
Tak, bo pan też oglądał ten film, tak, prawda, z tego zdarzenia. I to jest między innymi mężczyzna, który na tym filmie widoczny jest podczas kradzieży, wyrywa szalik w barwach kobiecie klubowych z party szamotuły.
Okej. Okay. No właśnie, konsekwencje to też jest dość ciekawy temat. Co dalej, nie? W takiej sytuacji, ponieważ wiemy już też, że klub tutaj z Grodziska się przyznał do całego tego zamieszania, wziął na siebie winę, można powiedzieć,
za bardzo mocne
oświadczenie. I tutaj, jeżeli mogę powiedzieć tak wprost, to wiele takich sytuacji już w moim życiu gdzieś tam widziałem i myślę, że klub z Grodziska stanął na wysokości zadania, jeżeli mogę tak powiedzieć, w kontekście tego, jak zareagował po tej sytuacji. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć wyraźnie, że rzeczywiście te zabezpieczenia no, nie były odpowiednie, sam klub się do tego przyznaje. Niemniej to oświadczenie, jeżeli mogę tak powiedzieć, podoba mi się o tyle, że ono jest naprawdę takie zero-jedynkowe, czyli nasza wina, kropka. Nie próbujemy się tłumaczyć.
Tak.
Niemniej pytanie, czy to jest skuteczne, że na przykład ten klub podjął takie kroki, że na 6 meczów nie będzie kibiców. 3 mecze u siebie i 3 na wyjeździe, z tego co kojarzę.
Tak.
Bez kibiców. Pewnie najbardziej będą cierpieć ci kibice, którzy chcieliby normalnie, w normalnych warunkach obejrzeć te mecze. Myślę, że taka tendencja w ogóle na świecie jest, że się zamyka te stadiony po jakichś wybrykach kibicowskich. Natomiast myślę, że w tym przypadku akurat klub no, zrobił to na zasadzie takiej, że udowodnił niejako, że jedno mówimy i to samo robimy. Czyli mówimy, że przepraszamy, no i zarazem też zamykamy stadion na 3 mecze. I to ma sens, ma logikę. Niemniej myślę, że ostatecznie najbardziej takie w przyszłości, żeby takiej sytuacji unikać, najważniejsze będzie to, żeby sprawcy ponieśli naprawdę surowe konsekwencje. Surowe konsekwencje. Tak, żeby może gdzieś w tej nawet zaburzonej osobowości pojawił się kiedyś taka drobna refleksja, że może nie warto, bo pójdę na, nie wiem, 2, 3, 5, nie wiem, ile lat.
No nie, mężczyzną za rozbój grozi od 2 do 12 lat więzienia.
Do 12 lat nawet więzienia. No, nie chcę tutaj wyrokować, nie jestem sędzią, ale uważam, że surowe kary w tego typu przypadkach może byłyby jakimś światełkiem nadziei, że no ktoś kiedyś w takiej sytuacji zreflektuje się, zanim coś takiego zrobi.
No naprawdę, na pewno nie ma akceptacji dla przemocy w sporcie. A jeszcze tutaj dodam, że policjanci cały czas docierają do świadków i wyjaśniają dokładnie okoliczności zdarzenia. No, te sytuacje, do których doszło w sobotę, są niedopuszczalne, zasługują na stanowcze potępienie. Spotkał się pan w swojej karierze z taką sytuacją?
Spotkałem się z sytuacją podobną. Może nie będę podawał nazwy klubu, bo to jest jakby klub z moich okolic rodzinnych. Tam akurat też jako dziennikarz miałem okazję chwilę pracować. I była podobna sytuacja, tylko że tam akurat kibice starli się z kibicami i były to dwie relatywnie podobnie agresywne grupy mężczyzn. No i też w to wkroczyli wtedy, pamiętam, piłkarze. Nie było to tak głośno może sprawą, ale pamiętam, że taka sytuacja miała miejsce. I to też było bulwersujące. Oczywiście, że potem były wyciągane konsekwencje. Ja pamiętam, że od tego czasu na każdym meczu była policja na tym stadionie, więc gdzieś tam były jakieś konsekwencje dalsze wyciągnięte. Niemniej pamiętam, że wtedy z całym szacunkiem jakby to było też bulwersujące, ale jakoś tak wewnętrznie czułem, a może mogę powiedzieć wprost, co myślę? Nawet trzeba. Wtedy dwie grupy facetów dały sobie po tej gębie przysłowiowej poznańskiej i się rozeszli. A tutaj to jest o tyle bulwersujące, że raz, że ten zespół nie przegrał, nie było powodu do frustracji, zostały zaatakowane kobiety, niewinne osoby. To jest dla mnie szokujące. O ile jestem w stanie zrozumieć pewnego rodzaju zachowanie, wzajemną agresję, prawda? Nie pochwalam, ale rozumiem, o tyle tutaj ciężkie jest to do wyjaśnienia.
No mówi się wprost, że to było bandyckie po prostu zachowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. My będziemy śledzić cały czas rozwój tej sytuacji. Zapraszam Państwa, bo jutro też ten temat zostanie podjęty w naszych programach. Moim gościem był Leszek Furman, psycholog sportu.
Dziękuję bardzo.